Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Przedstawimy wypowiedź Benedykta XVI na temat dialogu z wyznawcami innych religii podczas spotkania z duchowieństwem włoskich diecezji Treviso i Belluno Feltre. O niedawnej czwartej sesji Soboru Ukraińskiego Kościoła Grecko-Katolickiego powie ksiądz Grzegorz Nazar. Ksiądz Bogusław Trzeciak poświęcił swoją kolejną audycję projektowi Europejskiej Biblioteki Cyfrowej. 21 sierpnia na magazyn zaprasza ojciec Stanisław Tasiemski.
Wśród wyzwań, przed jakimi staje współczesny Kościół i jego duszpasterstwo, coraz częściej pojawia się sprawa wciąż większej obecności na terenach tradycyjnie katolickich wyznawców innych religii. Wśród pytań zadanych Benedyktowi XVI w Auronco 24 lipca przez księży z diecezji Treviso i Belluno Feltre nie zabrakło więc tak aktualnej kwestii dialogu międzyreligijnego.
Santità.
Ojcze Święty, region wenecki to ziemia imigracji ze szczególnie widoczną obecnością niechrześcijan. Ta sytuacja stawia nasze diecezje wobec nowego wyzwania ewangelizacyjnego w samym ich obrębie. Pozostaje jednak pewna trudność, jaką jest pogodzenie wymogu głoszenia Ewangelii z pełnym szacunku dialogiem z innymi religiami. Jakie wskazania mógłby nam dać Ojciec Święty w tej dziedzinie?
Oczywiście wy stoicie bliżej tej sytuacji i dlatego pewnie nie mogę dać zbyt wielu praktycznych rad. Ale mogę powiedzieć, że podczas wszystkich wizyt ad limina, czy to gdy chodzi o biskupów z Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej, czy z samych Włoch, staję wobec takich sytuacji. Nie mamy już do czynienia z jednolitym światem. Szczególnie na naszym zachodzie mamy obecnie wszystkie inne kontynenty, religie, odmienne sposoby życia człowieka. Przeżywamy nieustannie spotkanie, które zapewne przypomina trochę Kościół starożytny, gdzie przeżywano podobną sytuację. Chrześcijanie byli niewielką mniejszością, takim ziarnkiem gorczycy, które zaczynało wzrastać w otoczeniu niezliczonych religii i sposobów życia. A zatem powinniśmy powtórnie uczyć się tego, czego doświadczyły pierwsze pokolenia chrześcijan. Święty Piotr w swym pierwszym liście, w trzecim rozdziale, rzecze: bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. W ten sposób wyraził on na użytek zwykłego człowieka tamtych czasów, zwykłego chrześcijanina, konieczność powiązania głoszenia z dialogiem. Nie powiedział wprost: głoście każdemu Ewangelię. Powiedział: bądźcie gotowi, zdolni uzasadnić nadzieję, która w was jest. Wydaje mi się, że stanowi to konieczną syntezę dialogu i głoszenia. Pierwszy warunek to ten, że w nas samych powinna być zawsze obecna racja naszej nadziei. Musimy żyć naszą wiarą i myśleć jej kategoriami, znać ją dogłębnie. W ten sposób w nas samych wiara stanie się racją, stanie się rozumna. Rozmyślanie nad Ewangelią oraz głoszenie, homilia, katecheza, by uczynić zdolnymi do myślenia wiarą, to podstawowe elementy tego splotu dialogu z głoszeniem. My sami musimy myśleć wiarą, żyć wiarą, a jako kapłani musimy znajdować różne sposoby, by ją uobecniać, dzięki czemu nasi wierni mogliby odnaleźć wewnętrzną pewność, gotowość i zdolność, by uzasadnić swą wiarę. To głoszenie, które niesie wiarę współczesnej świadomości, musi mieć różnorakie formy. Bez wątpienia homilia i katecheza to dwie zasadnicze formy. Ale jest jeszcze wiele innych sposobów spotkania, seminaria, ruchy świeckich itd., gdzie mówi się o wierze i uczy się wiary. To wszystko uzdalnia nas przede wszystkim do życia z niechrześcijanami naprawdę jak z sąsiadami. Przeważnie mamy tu do czynienia z chrześcijanami prawosławnymi, protestantami, a dopiero potem z przedstawicielami innych religii, z muzułmanami i innymi. Pierwszym aspektem tego sąsiedztwa jest życie z nimi, w uznaniu ich za bliźnich, za naszych bliźnich. A zatem chodzi o przeżywanie w pierwszym rzędzie miłości bliźniego, jako o wyraz naszej wiary. Myślę, że już samo to byłoby mocnym świadectwem i jakąś formą głoszenia. Rzeczywiście żyć z drugimi miłością bliźniego. Uznać w nich bliźniego tak, żeby mogli zobaczyć. Ta miłość bliźniego jest przeznaczona dla mnie. Jeśli to się stanie, łatwiej będziemy mogli wyjaśnić źródło tego naszego postępowania. To znaczy, że miłość bliźniego jest wyrazem naszej wiary. W dialogu bowiem nie da się szybko przejść do wielkich tajemnic wiary. Chociaż muzułmanie mają pewną wiedzę o Chrystusie, która neguje Jego boskość, ale przynajmniej uznaje w Nim wielkiego proroka. Miłują Maryję, a zatem są elementy wspólne, także gdy chodzi o wiarę, które są punktem wyjścia do dialogu. Jest do zrealizowania jedna rzecz praktyczna, a niezbędna, mianowicie znalezienie fundamentalnego porozumienia w sprawie wartości. Także tu mamy sporo wspólnego, ponieważ muzułmanie pochodzą od religii abrahamowej, zreinterpretowanej, przeżytej w inny sposób, który należy poznać i na który musimy w końcu odpowiedzieć. Ale wielkie doświadczenie bazowe, czyli 10 przykazań, jest tu obecne, jest to według mnie do pogłębienia. Przejście do wielkich tajemnic wydaje mi się niełatwe, bo nie da się tego zrobić podczas wielkich spotkań. Ziarno pewnie musi zapaść w serce, tak by odpowiedź wiary w dialogu bardziej szczegółowym mogła tu i tam kiełkować. Ale to, co możemy i powinniśmy robić, to poszukiwać zgody, gdy chodzi o wartości podstawowe, wyrażone w 10 przykazaniach, streszczone w przykazaniu miłości Boga i bliźniego i możliwe do zastosowania w wielu wymiarach życia. Stoimy przynajmniej na wspólnej drodze prowadzącej ku Bogu, Abrahama, Izaaka i Jakuba, ku Bogu o ostatecznie ludzkim obliczu, ku Bogu obecnym w Jezusie Chrystusie. I o ile ten ostateczny krok da się zrobić raczej na spotkaniach głębokich, osobistych albo w wąskim gronie, to droga ku Bogu, od którego pochodzą te wartości, które czynią możliwym wspólne życie, wydaje mi się możliwa nawet na szerszych spotkaniach. Myślę, że tu dokonuje się pewien rodzaj głoszenia pokornego, cierpliwego, które czeka, ale i czyni już konkretnym nasze życie zgodne z sumieniem oświeconym przez Boga.
Była to wypowiedź Benedykta XVI na temat dialogu międzyreligijnego podczas spotkania z kapłanami diecezji Treviso i Belluno Feltre w Auronzo 24 lipca bieżącego roku.
Młodzież w cerkwi trzeciego tysiąclecia. Pod tym hasłem w podkijowskiej miejscowości Puszcza Wodycia odbyła się czwarta sesja Soboru Ukraińskiego Kościoła Grecko-Katolickiego. W spotkaniu wzięli udział grekokatolicy z całego świata. Ze względu na tematykę obrad na sesję zaproszono szczególnie młodzież, która wystosowała do członków Świętego Synodu Biskupów końcową rezolucję. Określa ona miejsce i zadania młodych we współczesnej cerkwi oraz wskazuje na odpowiedzialność młodzieży za przyszłość ekumenizmu. W spotkaniu wraz z grupą polskich grekokatolików uczestniczył ksiądz Grzegorz Nazar.
Zjechali się delegaci, przedstawiciele wszystkich eparchii, archieparchii i egzarchatów Ukraińskiej Cerkwi Grecko-Katolickiej rozsianych po całym świecie. Przyjechali także przedstawiciele obu eparchii, eparchii wrocławsko-gdańskiej i archieparchii przemysko-warszawskiej z Polski. Młodzież obradowała przez 4 dni według schematu. Do południa słuchaliśmy referatów, odbywały się wykłady na temat młodzieży, a popołudniami pracowaliśmy w grupach i tak zostały powołane grupy tematyczne. Formacja duchowa i wychowanie moralne. Druga grupa zajmowała się sprawami socjalnymi cerkwy. Trzecia grupa pracowała nad tematem oświaty i duszpasterstwa akademickiego. Czwarta grupa zajęła się młodzieżowymi chrześcijańskimi organizacjami, ruchami i wspólnotami. Piąta grupa patrzyła ze strony pastoralnej na młodzież w parafii, na kapelaństwo wojskowe, kapelaństwo medyczne. I szósta grupa pracowała nad bardzo ważnym tematem międzykościelnego, międzyspólnotowego dialogu, dialogu ekumenicznego, ale dialogu prowadzonego właśnie z pozycji młodzieży. I ta sekcja pracowała właśnie nad ekumenizmem, jak nad szczególnym zadaniem, do którego powołana jest młodzież Cerkwi Grecko-Katolickiej. Pierwszy dzień obrad był poświęcony pytaniu, tematowi powołanie młodzieży i współczesny stan młodzieży. drugim dniu szczególnie zwróciliśmy uwagę na duszpasterstwo młodzieżowe. W trzecim szukaliśmy realnych sposobów pracy duszpasterskiej. Zastanawialiśmy się nad przykładami, ale także szukaliśmy odpowiedzi, jak praktycznie podejść do duszpasterstwa młodzieżowego. Czwarty dzień obrad poświęcony był strukturom apostolatu wśród młodzieży. Tym, jakimi sposobami, jakimi drogami słowa Ewangelii docierają dzisiaj do młodzieży. I jak pracować, aby młodzież zrozumiała, że nie są tylko podmiotem, ale że są właśnie cerkwią, że są kościołem, tą wspólnotą, nad którą pochyla się Kościół hierarchiczny.
Jakie wnioski, jakie owoce tego spotkania według księdza?
Na zakończenie obrad uczestnicy przedstawili swoje propozycje do rezolucji, które delegaci i członkowie tego soboru złożyli do Świętego Synodu Biskupów Cerkwi Grecko-Katolickiej. Rezolucje przygotowywane były przez te grupy tematyczne, ale także rezolucje były przygotowywane przez delegatów poszczególnych krajów. Każda z takich grup przygotowywała propozycje do rezolucji i na koniec powstał dokument, który nazwaliśmy rezolucją uczestników, delegatów czwartej sesji Soboru Patriarszego. Rezolucja ta została zaadresowana do Świętego Synodu Biskupów, który będzie obradował w końcu września, początku października.
A powiedzmy coś konkretniej. Co się w tych rezolucjach, w postulatach znalazło?
Młodzież zwróciła szczególną uwagę na to, że na Ukrainie nie ma uporządkowanej sytuacji odnośnie kapelaństwa akademickiego. Dlatego młodzież bardzo mocno prosiła nie tylko jakby biskupów, ale też zwróciła się na przykład z odpowiednią odezwą do prezydenta Ukrainy, do rządu Ukrainy, aby powołać właśnie instytucję kapelanów akademickich. Młodzież wiele razy podkreślała, że jako studenci czują się troszeczkę ciężko doświadczani i duszpasterz jest tą osobą, która jest chyba najbardziej odpowiednią osobą, aby pomóc młodemu studentowi, młodemu człowiekowi w rozwiązywaniu tych problemów. Szczególnie młodzież z emigracji z Ameryki Południowej, delegaci z Argentyny, z Brazylii, ze Stanów Zjednoczonych, szczególnie oni podkreślali bardzo ważny problem większej łączności, większej komunikatywności między młodzieżą grecko-katolicką właśnie na Ukrainie i na emigracji. Była propozycja, aby powstał specjalny portal, forum dyskusyjne, aby można było bliżej żyć wzajemnie swoimi problemami.
Na zakończenie powiedzmy jeszcze, czym jest Sobór Ukraińskiego Kościoła Grecko-Katolickiego, bo ta sesja odbywała się w ramach tego soboru właśnie.
Sobór jest organem powołanym przez zwierzchnika Cerkwi Grecko-Katolickiej, powołanym do tego, aby można było wsłuchać się w głos wspólnoty, można było się wsłuchać w głos wiernych. I jest to bardzo ważna instytucja. W każdej diecezji mianowanych jest 5 delegatów. Pierwszym jest sam ordynariusz, biskup lub arcybiskup, egzarcha. Później jednym z delegatów jest kapłan z duchowieństwa diecezjalnego. Także delegatem jest przedstawiciel zgromadzeń zakonnych i 2 delegatów rekrutuje się spośród osób świeckich. Właśnie specyfika tej czwartej sesji Młodzież w Cerkwi Trzeciego Tysiąclecia jakby była przyczyną tego, że mianowano delegatów spośród młodzieży. Ale trzeba powiedzieć, że nie jest to sobór młodzieży, nie jest to tylko zjazd młodzieży, to jest sobór całej cerkwi, ale właśnie Święty Synod dał tę możliwość, aby młodzież mogła rozmawiać, młodzież mogła pracować nad pytaniami związanymi z ich miejscem w cerkwi grecko-katolickiej.
Z księdzem Grzegorzem Nazarem rozmawiała Beata Zajączkowska.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Europejska Biblioteka Cyfrowa. Dla wielu ludzi, szczególnie młodych, internet stał się dziś głównym źródłem dostępu do wiedzy. Z tego powodu technologie informatyczne należy używać tak szeroko, jak to jest tylko możliwe, do propagowania, ochrony oraz zabezpieczenia bogactwa i różnorodności europejskiego dziedzictwa kulturowego. Dostęp do europejskiego dziedzictwa kulturowego powinien być jeszcze łatwiejszy dzięki inicjatywie stworzenia Europejskiej Biblioteki Cyfrowej. W dłuższym czasie celem jest stworzenie narzędzia, które zajmie się wszystkimi kategoriami materiału kulturowego, a więc nie tylko książkami, ale również środkami audiowizualnymi. Podkreśla się znaczenie opracowywanej wielojęzykowej obsługi ułatwiającej dostęp do zawartości i prowadzenie poszukiwań we wszystkich europejskich językach. Prace nad digitalizacją trwają już w państwach członkowskich, ale wysiłki są pofragmentowane i postęp do tej pory był relatywnie wolny. Kraje członkowskie powinny więc, według decyzji Komisji Europejskiej, aktywizować instytucje kulturalne związane z bibliotekami narodowymi, a więc lokalne i regionalne biblioteki, muzea i archiwa, ażeby wszystkie one uczestniczyły w projekcie Europejskiej Biblioteki Cyfrowej. Kraje członkowskie będą musiały zainwestować środki finansowe dla digitalizowania swojego dziedzictwa kulturowego, przechowywanego w tradycyjnych formatach, na przykład teksty lub zdjęcia na papierze, negatywy zdjęciowe, filmy na szpulach, muzyka na winylowych płytach lub taśmach. Otwierając się na nowe metody pracy, w tym partnerstwa z sektorem prywatnym, budowanie Europejskiej Biblioteki Cyfrowej to jednak nie tylko sprawa pieniędzy. Wymaga również wysiłku organizacyjnego i zakłada zapewnienie możliwie najlepszych środków, dobrego dostępu w internecie i zachowania tej zawartości kulturalnej. Właśnie w tych dniach mija rok, od kiedy Komisja Europejska ustanowiła trzy główne pola zaangażowań. Po pierwsze, należy prowadzić digitalizację zawartości bibliotek za pośrednictwem jak największej liczby środków, wskazując, co już jest zrobione w tej dziedzinie i wyznaczyć plany. Może to pomóc uniknąć powtórzeń i stworzyć prawdziwie wartościowe kolekcje. Po drugie, projekt zakłada udostępnienie pracy na sposób online, w internecie. Europejska Biblioteka Cyfrowa powinna być wielojęzykowym projektem. Wyzwaniem jest jednak szukanie i opracowywanie rozwiązań dotyczących praw autorskich, na przykład wobec tzw. dzieł sierot z zagubionymi prawami autorskimi, których twórcy są trudno osiągalni lub dotarcie do nich jest niemożliwe. I w końcu przechowywanie materiałów zdigitalizowanych. Wymaga się ustanowienia narodowych strategii i planów dla długoterminowej polityki i praktyki. Należy więc dostosować ustawodawstwo tam, gdzie to konieczne, na przykład dla umożliwienia wielokrotnego kopiowania zbiorów. Autorzy projektu zakładają, że w roku 2008 dzięki Europejskiej Bibliotece Cyfrowej dostępnych będzie 2 miliony książek, filmów, fotografii, manuskryptów i innych dzieł kultury. Liczba ta ma wzrosnąć do co najmniej 6 milionów w roku 2010, chociaż można oczekiwać o wiele wyższej wobec zwiększającego się potencjału cyfrowego bibliotek, archiwów i muzeów w Europie. Dostęp internetowy do bogatego i zróżnicowanego dziedzictwa kulturalnego Europy będzie użyteczny dla wszystkich obywateli, którzy będą chcieli studiować, pracować lub odpoczywać kulturalnie, a wynalazcom, artystom i przedsiębiorcom da materiał, którego mogą potrzebować dla nowych, twórczych wysiłków.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy nasze spotkanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.